Witamy, a gościem RMF FM jest Bogdan Klich, były minister obrony i senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, jak pan był ministrem obrony, to miał pan takich generałów, których pan serdecznie nie znosił?
Tu muszę powiedzieć, że zgadzam się z panem ministrem Siewierą, który mówi o tym, że to nie przyjaźń decyduje o stosunkach służbowych w wojsku, tylko obowiązek.
A wyobraża pan sobie, że któryś generał na przykład zakwestionowałby pańskie zdanie?
Panu powiem, ten spór, który się rozegrał na naszych oczach...
Nie, tam hipotetyczną sytuację, za chwilę do tego sporu przejdziemy.
No, ale to jest specyficzna sytuacja, to znaczy nic takiego nigdy się nie zdarzyło w Polsce, tak? Mamy sytuację, w której do polskiej przestrzeni powietrznej wtargnął obcy obiekt. Mówię obiekt dlatego, że w tamtym czasie prawdopodobnie jeszcze nie zostało to zidentyfikowane.
To po kolei, panie senatorze.
I teraz tak, znaczy... To jest sytuacja, która nigdy nie miała precedensu, prawda, wcześniej w Polsce. I zamiast tę sytuację wyjaśnić wewnętrznie, po 5 miesiącach prawie odbywa się w przestrzeni publicznej spór, prawda, pomiędzy cywilnym kierownictwem resortu, a wojskowymi.
Tak, do czego za chwilę wrócimy, tylko chciałbym...
Się nie powinno, że tak powiem, w takiej sytuacji w ogóle wydarzyć.
Bo mamy dzisiaj taką sytuację, że w Biuro Bezpieczeństwa Narodowego organizuje specjalną naradę. Oczywiście ona ma dotyczyć tego, jak ma się Polska zachować i przygotować niejako wystąpienie Polski podczas szczytu w Wilnie, ale wszyscy wiemy, że w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby panowie minister Błaszczak i generał Piotrowski mogli się spotkać i ze sobą chwilę porozmawiać.
Ja nie mam wątpliwości co do tego, że ta narada temu służyła, aczkolwiek uważam, że sprawy dotyczące tego, z czym Polska pojedzie do Wilna na szczyt NATO, są absolutnie kluczowe.
Wrócimy do tego.
Są niezmiernie istotne, natomiast na pewno ta narada służyła temu, żeby pokazać, żeby wszystkie strony poznały swoje racje.
I pytanie jest takie, czy uważa pan, że po takim spotkaniu, po takiej naradzie cały czas minister ma zaufanie do generała, a generał wierzy w to, że minister jest kompetentną osobą kierującą resortem?
Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie jestem ani w umyśle ministra Błaszczaka, ani w sercu generała Andrzejczaka i generała Piotrowskiego.
Ale jeżeli mamy taką sytuację...
Nie wiem, jak wyglądają te relacje, natomiast z punktu widzenia każdej Polki i każdego Polaka, sytuacja, w której przez 5 prawie miesięcy nie dzieje się nic, prawda? A przynajmniej opinia publiczna nie jest informowana o tym, co się wydarzyło, a wydarzyła się najpoważniejsza, że tak powiem, najbardziej groźne zdarzenie w ciągu ostatnich lat, które mogło grozić śmiercią kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset polskich obywateli. To jest sytuacja bez precedensu.
Ja się bardziej pytam o to, panie senatorze, czy my mamy, czy minister Błaszczak panuje nad swoim resortem, jeżeli jego generał operacyjny nie mówi wprost, ale ewidentnie nie zgadza się, tak powiedzmy delikatnie, nie zgadza się z wersją proponowaną przez swojego zwierzchnika, z wersją wydarzeń proponowaną przez swojego zwierzchnika.
Ja muszę panu powiedzieć, że nie wierzę w te wszystkie deklaracje, które padały teraz w maju, dlatego, że jestem przekonany o tym, że nie później niż jeden dzień, może 2 dni po zdarzeniu, czyli 17 albo 18 grudnia informacje z wojska szły do szefostwa resortu.
Minister Błaszczak o tym wiedział.
Bo przecież jest tak, że oprócz jednego kanału informacyjnego jest jeszcze cała masa innych kanałów informacyjnych, z których minister może korzystać. I tego typu bezprecedensowe zdarzenie, prawda, w czasie wojny, która się toczy nad naszą wschodnią granicą, nie mogło... Nie wierzę w to, żeby nie było informacji na ten temat.
Jak pan sobie tłumaczy to, że jedna rakieta powoduje takie zamieszanie w naszym systemie obrony powietrznej? No dzisiaj nad Ukrainą, o ile dobrze pamiętam, leciało 30 rakiet. Leci jedna w naszym kierunku i my nie potrafimy sobie z tym poradzić. To znaczy, że my nie mamy dobrego systemu obrony powietrznej?
Jestem ostatnią osobą, która by mówiła o tym, jak wygląda nasz system obrony powietrznej w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna.
No nie, nie chodzi o to, jak on wygląda. Chodzi mi o to, czy my jesteśmy bezpieczni. To od jak obywatel mam prawo wiedzieć.
Oczywiście, ale uważam, że komentowanie w tej chwili jakości naszego systemu obrony powietrznej oraz rodzajów systemów, które je tworzą, bo to przecież jest system składający się z wielu różnych podsystemów, jest niebezpieczne dla bezpieczeństwa. I nie było byłoby tej całej historii, gdyby ona zaczęła być wyjaśniana opinii publicznej od razu, to znaczy 17, 18 czy 19 grudnia, tak? No ale skoro upłynęło 5 miesięcy i opinia publiczna nagle jest zaskoczona znaleziskiem, które osoby przypadkowe odnajdują w lesie pod Bydgoszczą, to nic dziwnego, że sprawa urasta do gigantycznych rozmiarów i że każdy, i że większość Polaków może się obawiać o swoje bezpieczeństwo. Czy to się nie powtórzy w przyszłości, no i pytają, bo może się powtórzyć w przyszłości.
I pytają w związku z tym, jak wygląda ta obrona powietrzna, o której pan nie chce nam powiedzieć, czy dobrze funkcjonuje, czy nie, ale rozumiem, że jest do wyobrażenia taka sytuacja, że gdyby ta rakieta, powiedzmy, wpadła do jeziora albo gdzieś utonęła w jakimś bagnie, to my byśmy się w ogóle o tym nie dowiedzieli.
I w to też nie jestem w stanie uwierzyć, bo nie wierzę w to, żeby ten sygnał, o którym mówił szef BBN-u wczoraj publicznie w
TVN-24, tak?
24, mianowicie ten sygnał, który się pojawił na stacjach radiolokacyjnych i ta informacja, którą polska strona otrzymała od Ukraińców, że żeby ona nie była później analizowana. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, żeby ją pozostawiono samą sobie. Tak? Ona musiała być analizowana, dlatego że informacja od Ukraińców plus ten sygnał, który się pojawił na stacjach, jest wystarczającym powodem, żeby wszcząć nie tylko poszukiwania, ale też sprawdzić, co się takiego wydarzyło, że później samoloty dyżurne nie wykryły na swoich radarach tego obiektu.
To panie senatorze, to kto ją analizował? Czy analizował ją tylko minister obrony, czy też wiedział o tym pańskim zdaniem prezydent, czy nie musiał wiedzieć? Dzisiaj generał Koziej mówił na naszej antenie, że nie musiał o tym wiedzieć prezydent.
No, prezydent jasno powiedział o tym, że dowiedział się o całej sprawie dopiero w maju, jeśli dobrze pamiętam. W ogóle i minister Błaszczak, i prezydent w kwietniu, i minister, i prezydent Duda tak naprawdę zamiast zajmować się obroną Polski, bezpieczeństwem Polski, zajmowali się obroną siebie, to znaczy mówili, jak późno zostali poinformowani o tym zdarzeniu. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien być informowany przez ministra na ten temat.
A premier wiedział, pańskim zdaniem?
A premier powinien być informowany ze względu na to, że jest przełożonym ministra.
Ale czy wiedział pana zdaniem, czy nie?
No, to na to pytanie tak naprawdę ktokolwiek będzie w stanie odpowiedzieć dopiero w momencie, kiedy niezależne postępowanie prokuratorskie sprawę wyjaśni.
Jak pan sobie też tłumaczy tą opieszałość NATO? Bo ja rozumiem, że jeżeli podrywane są samoloty sojusznicze, czyli dyżurna para NATO jest w powietrzu, to NATO nie może tego tak sobie zostawić. Rozumiem, że Polska strona zostawia to, powiedzmy.
Nie rozumiem, ale przyjmuję to. Tego typu incydent zagrażający bezpieczeństwu Polek i Polaków nie jest analizowany.
Ale dlaczego NATO się nie dopytuje?
No i muszę powiedzieć, że dzisiejsza obecność pana ambasadora Szatkowskiego na tej naradzie też jest symptomatyczna, prawda? Bo ambasador Polski przy NATO jest osobą, która jest przedstawicielem rządu Rzeczpospolitej Polskiej przy Sojuszu Północnoatlantyckim, a zatem ma wiedzę o tym, co NATO wiedziało albo czego nie wiedziało, prawda?
Panie senatorze, będziemy kontynuować naszą rozmowę
Ale jeszcze jedną rzecz wydaje mi się, że warto dopowiedzieć, żeby postawić kropkę nad i. Nie byłoby tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia od kilku ładnych dni, nie byłoby tego skandalu, gdyby sprawa była wyjaśniana zaraz po wydarzeniu 16 grudnia.
Bogdan Klich jest gościem Radia RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom radia. Zapraszamy do radia internetowego RMF 24, na nasze strony internetowe i do mediów społecznościowych. Panie senatorze, powołując się na pańską wiedzę jako byłego ministra obrony, kto wydaje rozkaz zaprzestania poszukiwań? To jest z poziomu, robi się to z poziomu ministra obrony, czy z poziomu szefa operacyjnego?
No, minister winien być poinformowany o tym, co się wydarzyło. Prawda? To jest pierwsza sprawa.
Ale kto zatrzymuje poszukiwania?
Ja bym odwrócił pytanie, to znaczy zapytałbym o to, kto kontynuuje poszukiwania, bo wczoraj pan minister Siewiera mówił o tym, że to jakiś jeden, tak, helikopter Sarowski miałby takie poszukiwania kontynuować, a tymczasem tutaj rzeczywiście powinien być uruchomiony cały system obronny państwa, a w szczególności no, dziecko PiS-u, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, żeby przeprowadzić drobiazgowe poszukiwania tego obiektu.
I kto o tym decyduje? Minister czy generał?
No, generał w stałym, znaczy dowódcy w stałym kontakcie z ministrem obrony.
Pan sobie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tych poszukiwań zaniechano?
Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dopiero w tej chwili o tym zostaliśmy poinformowani w momencie, kiedy przypadkowe osoby odnalazły szczątki rakiety rosyjskiej na ziemi polskiej.
Czy powinny być w związku z tym dymisje?
Wie pan, poruszamy się cały czas we mgle. To znaczy nie wiemy o tym, kto kogo w jaki sposób informował. Nie wiemy o tym, kto był depozytariuszem tej wiedzy. Nie wiemy o tym, jakimi kanałami ta informacja przechodziła. Nie wiemy o tym ostatecznie, co spowodowało, że ten ślad na stacjach radiolokacyjnych nie został odnotowany na radarach, które są w posiadaniu polskiej pary dyżurnej i amerykańskiej pary dyżurnej.
Panie senatorze, ja doskonale wiem, tylko pytanie jest takie, bo teraz nie ustalimy, kto jest winien. Natomiast pytanie, czy ktoś powinien personalnie za to odpowiedzieć?
No, odpowiedzialność personalna następuje dopiero w momencie, kiedy okaże się, że ktoś nie dopatrzył swoich obowiązków.
Ale może być tak, że się okaże, że wszystkie strony dopatrzyły, że tak powiem, swoich obowiązków, pilnowały tego, wykonały procedury tak, jak należy, a okazuje się, że rakieta i tak wleciała, a potem przestaliśmy jej szukać.
I w tym kierunku poszły komunikaty po dzisiejszym spotkaniu BBN-ie, prawda? To znaczy, że winne są procedury. No nie, taki komunikat mamy, prawda? Winne są procedury. Te procedury powinny być zmienione. Co więcej, one powinny być zmienione nie tylko na poziomie krajowym, ale także poziomie natowskim.
I to jest bardzo zastanawiające, bo jeżeli mamy wojnę od ponad roku i tego typu zdarzenia raz mieliśmy wcześniej, mówię chociażby o rakiecie w przewodowie, nie wiemy do końca, oficjalnie przynajmniej nie wiemy jakiej, to cały czas te procedury są wadliwe. Przez ponad
pan
rok,
mówi, panie redaktorze, o procedurach poszukiwawczych, tak? A ja myślę o procedurach identyfikacyjnych, bo zasadniczym problemem, o którym mówił wczoraj szef BBN-u, było to, że trajektoria, że tor tej rakiety nie został zidentyfikowany. To znaczy, że w owym czasie, nawiązuje do tego, o czym mówił pan minister Siewiera, nie wiadomo było, co to jest za obiekt, nie wiadomo było, jaka jest jego trajektoria i nie wiadomo było, jaką głowicę przenosi. W związku z tym na poziomie pierwszym, czy w tym pierwszym kroku wykrywania, prawda, identyfikacji zawiodły. No i tu jest pytanie, na które musimy uzyskać odpowiedź. Czy procedury, czy człowiek? No,
ale bez względu na to, o jakiego rodzaju procedurach mówimy, mówimy o kraju, który jest obok frontu wojennego i cały czas okazuje się, procedury są zawodne. Było tyle miesięcy, żeby przygotować się na tego typu zdarzenia. Przecież można było dosyć łatwo się przewidzieć, że takie zdarzenie wcześniej czy później nastąpi.
I to jest mój podstawowy zarzut. To znaczy, jeżeli w tej chwili dopiero mówi się o zmianie procedur, jeżeli rzeczywiście, przyjmę za dobrą monetę, że to procedury zawiodły, dlaczego teraz w maju, a nie wtedy w grudniu?
Że to dotyczy również...
Bezpowrotnie stracono kilka miesięcy, a przecież, jak pan redaktor i państwo doskonale pamiętają, w tym czasie Rosja przeprowadziła gdzieś setki ataków na cele na terenie Ukrainy. Co więcej, można sobie wyobrazić, że bardzo precyzyjnie przeanalizowała tamten przypadek po to, żeby mieć w zanadrzu ewentualny podobny atak, gdyby miała takie intencje. Intencjonalny, a nie przypadkowy.
Tylko to dotyczy również, panie senatorze, procedur natowskich, bo okazuje się, że one też nie spełniły swojego oczekiwania. Ale zostawmy to, bo dzisiaj nie rozstrzygniemy tej sprawy przy tym stole.
Nie rozstrzygniemy, ale są instytucje, które winny to rozstrzygnąć, prawda? I one do tego służą.
Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Mam na myśli myśli, tak, mam na myśli prokuraturę, mam na myśli NIK i mam nadzieję, że w tej sprawie bardzo precyzyjny raport zostanie przedstawiony przez Najwyższą Izbę Kontroli.
A gdy jeszcze na koniec, gdy minister Jacek Siewiera mówi o tym, że to nie jest czas, bo jesteśmy wobec wyboru, blisko wyborów, bo jesteśmy za chwilę blisko manewrów, których Białoruś nie odwołuje, bo jest gorący czas za naszą wschodnią granicą, to nie jest czas, żeby mówić o tym i opowiadać o tym publicznie, co się może wydarzyć.
No ja bym się w pełni z tym zgadzał, gdyby nie to, że upłynęło prawie 5 miesięcy i że dopiero w tej chwili, po upływie tego czasu, w którym jeszcze gorsze rzeczy mogły się zdarzyć, że dopiero w tej chwili najwyższe osoby w państwie wraz z dowódcami naszej armii podejmują ten wysiłek, aby zmienić procedury, jeśli wierzyć w dzisiejszy komunikat po naradzie w BBN-ie. Gdyby to się wydarzyło, gdyby komunikowanie w tej sprawie miało miejsce tak szybko, jak po tym dramatycznym zdarzeniu w Przewodowie, to chyba bylibyśmy bardziej wyrozumiali.
Panie senatorze, zmieniamy temat. Kiedy podpisanie Paktu Senackiego? Dlaczego to tak długo trwa?
Mam nadzieję, że niebawem i myślę, że przyszły tydzień przyniesie tutaj nowe informacje.
Czyli w przyszłym tygodniu spodziewa się pan podpisania tego paktu?
Nie, ja mówię o nowych ustaleniach. Mam nadzieję, że te nowe ustalenia będą rychło, dlatego że prace są bardzo zaawansowane.
No tak, ale z tego
w związku z tym postawienie kropki nad i w postaci podpisania paktu senackiego musi być poprzedzone jeszcze prezentacją ustaleń, prawda?
Ale w czym jest
te ustalenia? Powinny niebawem nastąpić.
Ale w czym jest problem? Bo o tym, że prawie wszystko jest gotowe, to ja już słyszałem w końcu lutego. Natomiast czy to chodzi, nie wiem, o konkretne nazwiska? Chodzi o Romana Giertycha na przykład?
W końcu lutego była deklaracja, że zainteresowane strony
że chcą, będą że jesteśmy gotowi, że wszystko
tak. To była deklaracja. Potem, jak pan pamięta, panie redaktorze, była informacja o tym, że myśmy akurat chyba byli na objeździe wtedy w
Nie Łodzi. Odtwarzajmy tego, bo to będzie długo trwało, panie senatorze.
Była informacja o tym, że rozmowy trwają, prawda, i że pewien algorytm został uzgodniony. A teraz spodziewam się w ciągu najbliższego tygodnia, może 10 dni, informacji o tym, że Pakt Senacki jest ustanowiony.
Czy jest zgoda co do tego, że Roman Giertych będzie kandydował?
Tego nie wiem. Nie jestem negocjatorem. W naszym imieniu negocjacje prowadzi sekretarz generalny, pan Marcin Kierwiński.
A Bohdan Klich będzie kandydował?
Zobaczymy.
Pan jeszcze tego nie wie?
Pan, mnie jest bardzo dobrze w Senacie, dobrze politycznie, dlatego że mamy w nim większość, dlatego że tam nie ma takich awantur jak w Sejmie, że jesteśmy w stanie sobie wiele rzeczy wyjaśnić, że jesteśmy w stanie też pokazać, jak powinna funkcjonować legislacja w Polsce.
To mówi pan tak, jakby pan już wiedział, że pan chce kandydować, ale nie dotrzymał jeszcze zielonego światła
od
kogo?
Z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że te wybory będą najważniejszymi wyborami od 1989 roku.
I to dlatego
pan
może
nie jest
powtarzanie
truizmu, tylko jest według mnie konieczność oddania się każdego parlamentarzysty do dyspozycji władz swojej partii, w tym wypadku Platformy Obywatelskiej, żeby skorzystała z, albo nie, w zależności od wielu czynników, z każdego nazwiska, bo to Sejm, a nie Senat, będzie podejmował decyzję o tym, jak będzie wyglądał przyszły rząd
Polski. Czyli mówi pan wprost, chcę kandydować, czy będę kandydował do Sejmu?
Nie. Ja jasno powiedziałem władzom partyjnym, że oddaję się do ich dyspozycji i tak naprawdę robię to pierwszy raz, odkąd jestem parlamentarzystą, czyli od 2001 roku.
A propos oddawania się do dyspozycji, Bogusław Sonik z władzami partyjnymi się nie może dogadać. Odszedł z Platformy. Czy taki zakręt w lewą stronę partii, w której pan również jest, panu przeszkadza, odpowiada? Pan się do tego dostosował?
Ale sprawa posła Sonika to jest tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego to jest...
Więcej jest takich konserwatystów?
Nie. To mam na myśli, że tak powiem, jego stopniowe odchodzenie od partii w ciągu ostatnich 4 lat.
A nie on widzi pan, że Platforma skręciła?
Że tak powiem, on się stopniowo odsuwał od działań partyjnych, chociaż trzeba powiedzieć, że w głosowaniach uczestniczył, to znaczy ten podstawowy obowiązek posła wykonywał. Natomiast coraz mniej było jego zaangażowania w sprawy klubowe, sprawy Platformy i tak dalej, więc ja spodziewałem się, że to nastąpi, tylko nie wiedziałem kiedy.
A Platforma pana zdaniem skręca w lewo? Czy jest taka sama przez cały czas?
Platforma jest inna niż ta, którą powoływaliśmy w 2001 roku.
Inna to znaczy jaka? Bardziej bliższa lewej stronie sceny politycznej?
Na pewno Platforma jest w tej chwili bardziej zorientowana na sukces. I temu podporządkowuje wiele różnych spraw, między innymi podporządkowuje, że tak powiem, swoją aktywność. To znaczy kierownictwo Platformy wymaga od nas, wszystkich parlamentarzystów, nadzwyczajnej aktywności. Nadzwyczajnej aktywności. Taką aktywność, jaką w tej chwili mamy, gdzie jesteśmy pomiędzy warmińsko-mazurskim, a pomiędzy małopolskim, a województwem małopolskim, a województwem pomorskim, między województwem pomorskim, a województwem warmińsko-mazurskim. Oprócz tego prowadzimy działalność w terenie, oprócz tego jesteśmy w Sejmie bądź w Senacie, to muszę powiedzieć, że to jest tempo niebywałe. I w związku z tym na pewno Platforma się różni w tej chwili od tej Platformy, która była jeszcze dwa lata temu.
Mówiąc krócej, jesteście bardziej pracowici niż wtedy. Natomiast, panie senatorze, czy da się wygrać wybory bez rozdawania pieniędzy w Polsce?
Ja uważam, że jedno rozdawanie pieniędzy samo w sobie jest błędem. Natomiast inwestowanie pieniędzy publicznych w rozmaite programy społeczne ma swój sens.
No tak, to już jest kwestia nazw w zależności.
Nie. To jest zasadnicza różnica. To znaczy, jeżeli podchodzimy, weźmy takie babciowe zgłoszone przez premiera Tuska.
To rozumiem, to jest inwestycja.
To jest inwestycja.
Tak myślałem.
To jest inwestycja. Proszę się nie śmiać. To jest inwestycja, dlatego że tutaj chodzi o to, żeby młode matki wracały do pracy. Inwestujemy niejako państwo inwestuje w powrót do pracy i wydajność tej pracy ma te, które w przeciwnym razie siedziałyby w domu.
800+ miałoby być od czerwca według pomysłu Donalda Tuska, a jak było wprowadzone 800+, to Platforma się wtedy wstrzymywała. 500+, tak? To wtedy się wstrzymywała. To co się zmieniło?
No 800+ od czerwca, dlatego że to jest to słynne sprawdzam, tak? Znaczy nie może być tak, że jakakolwiek partia polityczna okłamuje wyborców notorycznie, tak? A PiS w większości wyborców okłamuje.
Ale nie mówmy o PiSie, mówmy o Platformie. Co się zmieniło w Platformie, że zmieniła zdanie co do 500+, a chce szybciej wprowadzać 800+?
No, dlatego, że chcę sprawdzić faktyczną wolę PiS-u do wprowadzenia tej rewaloryzacji świadczenia. Bo to jest de facto rewaloryzacja świadczenia.
To 24 miliardy, bo tyle by kosztowało i to jest tylko dlatego, żeby sprawdzić rywala politycznego.
Ale jeżeli się zgodzimy co do tego, że 500+ powinno być utrzymane, powinno być utrzymane i Platforma uważa, że powinno
czyli
być utrzymane.
Czyli zmieniła zdanie.
To wtedy też musimy się zgodzić co do tego, że powinno być zrewaloryzowane. Więc rewaloryzacja polega na podniesieniu, że tak powiem, tej stawki. I to jest mniej więcej około 800 zł miesięcznie.
A powiedziałby pan tak, jak...
Więc proszę tylko jedno zdanie pozwolić. Mianowicie, tutaj chodzi o to, żeby sprawdzić prawdziwe intencje PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest tylko gadanie wyborcze, czy też to jest deklaracja, którą ta formacja zamierza wprowadzić w życie. Czy to jest realne, czy to jest fikcyjne?
Jednym zdaniem, tylko dla pracujących 800+, jak chce PSL? Ta rewaloryzacja, ta różnica.
Uważam, że nie należy zmieniać formuły
czyli dla
tego świadczenia i powinno ono pozostać tak, jak było do tej pory i zostać rewaloryzowane.
Bogdan Klich, były minister obrony, senator Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za spotkanie.
Dziękuję również.